Bo mamy niezbyt dużo czasu, ale proszę, Stanisław Gabrielski jako pierwszy.
O kurczę.
Kochani, piękna konferencja. Po drugie, odzywa się we mnie dusza polemisty, ale muszę niestety z tego zrezygnować.
Brawo.
Problem polega na tym, że o sprawach, o których tutaj mówimy, ja niestety byłem w środku tych spraw. I oczywiście wiele spraw musiałbym tutaj niejako inaczej oświetlić, ale to jest nieważne. Chciałem tylko dwie sprawy podnieść. Pierwsza sprawa jest taka. Mi się wydaje, że o ile chodzi o tą genezę samej idei powstania Okrągłego Stołu, wymaga to na pewno jeszcze znacznego zgłębienia, znacznego poszerzenia. Sądzę, że warto tutaj przywołać bardzo szerokie wystąpienie profesora Stelmachowskiego z przedstawicielami tych klubów inteligencji katolickiej w Częstochowie. On tam właśnie też oświetla swój punkt widzenia związany z genezą okrągłego stołu. Druga sprawa to jest taka. Nie wiem, może jeszcze na sali ktoś jest. Ja byłem posłem 10. kadencji. Ja uczestniczyłem w uchwalaniu tegoż planu Balcerowicza. I muszę powiedzieć, że strasznie mnie denerwują takie jakby oceny po latach, jakiej to zbrodni wówczas dokonano. Trzeba było w tym momencie być w dramaturgii tego czasu i podejmować właśnie te dramatyczne wyzwania. Ja i moi koledzy z klubu Lewicy Demokratycznej wobec takiego dylematu stanęli. Ja głosowałem za tym planem i ogromna większość tego klubu głosowała za tym planem. Dlatego, że wówczas nie było, brutalnie mówiąc, alternatywy. Wielu ekonomistów, którzy po latach tak ostro krytykują ten plan, wówczas nie przedłożyli nawet ekspertyzy. I pytanie do pana profesora Kołodki. Znam pana wystąpienia, znam pana krytycyzm wobec całego tego procesu, jakbym powiedział, liberalnego, który miał miejsce w polskiej gospodarce. I mam do pana pytanie. Co zrobiły rządy lewicy, w których pan był wicepremierem, by ten nurt odwrócić?
Dziękuję. Krzysztof Pietraszkiewicz następny. Proszę.
Szanowni Państwo, mnie cały czas nurtował ten tytuł naszego spotkania. Otóż chcę powiedzieć, że żyję w takim przekonaniu, że nie do końca szliśmy w nieznane. Ja miałem bowiem przyjemność spotykania w czasie studiów ludzi zarówno z tej strony rządowej ówczesnej, jak i rodzącej się demokratycznej opozycji, którzy ciągle dyskutowali w uczelniach i w innych miejscach, co należy zrobić, jak należy ułożyć naszą Polskę w tych trudnych okolicznościach, kiedy należeliśmy jeszcze mocno do tego bloku, a na Dolnym Śląsku stały i przejeżdżały co jakiś czas wozy pancerne północnej grupy w ilościach dostatecznych. Otóż szukaliśmy w tych rozmowach rozwiązań pokojowego przekształcania Polski z jednej strony, a z drugiej strony uefektywniania Polski. I chcę powiedzieć, że kiedy w 1985 roku w końcówce trafiłem do Urzędu Rady Ministrów akurat na końcowe kilka tygodni, ważnych tygodni pobytu Mieczysława Rakowskiego do jego gabinetu, bo tak się złożyło, to ciągle w tych krótkich kilku tygodniach toczone były debaty, co zrobić, jak uefektywnić, jak zmienić gospodarkę polską. I chcę powiedzieć, że tutaj dzisiaj trochę tylko przywołał pan profesor Kołodko, ale to są ważne sprawy. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, zespoły doradcze przy premierze, wymienieni tutaj niektórzy profesorowie. Tam powstawały ekspertyzy i propozycje dokonywania zmian. Później Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej w Sejmie, prowadzona przez Mieczysława Rakowskiego, wcześniej zresztą prowadzona przez profesora Ozdowskiego. Otóż tam siedzieliśmy w różnych zespołach i mówiliśmy, jak ma wyglądać ochrona zdrowia, jak ma wyglądać oświata. Z tych informacji niewiele się przedostaje i przedostawało do różnych środowisk. Pamiętam dyskusję, przepraszam, ale chcę powiedzieć, że każda teraźniejszość i przyszłość jest oparta na jakiejś przeszłości. Czasami niestety są to popioły, ale tutaj nie były popioły. Ja pamiętam mój udział w raporcie o warunkach startu życiowego i zawodowego młodzieży. Tam były pierwsze ekspertyzy, że puka do drzwi sytuacja kryzysowa. Myślałem, że Marek Kosowski powie o przygotowaniach jeszcze w ramach zespołu rządu profesora Messnera, którego działalność jest dezawuowana niesłusznie, bo niektóre rozwiązania powstały, dobre rozwiązania w tamtym czasie. Na szczęście wiele zostało przejętych. Jeszcze raz reformy służby zdrowia. Miałem przyjemność pracować w pierwszym zespole reform służby zdrowia, w tym tak zwanych tworzących polskie kasy chorych. Ostatnia uwaga. System finansowy, system bankowy, jego reformy rozpoczęły się, tutaj dodaję do słów profesora Kołodki parę uwag. No wtedy 86, 87 rok o przywróceniu polskiej walucie roli pieniądza w gospodarce. I to wszystko, chcę powiedzieć tak, bez względu na to, kto przyszedł z jakiej strony. Ludzie dobrej Boży, którzy chcieli uczestniczyć i budować, budowali. Nawiązując do ostatniego słowa tutaj naszego Bogdana. No dzisiaj nie tylko Polska stoi wobec takich wyzwań. I stąd ważne jest to, żebyśmy z jednej strony kontynuowali debatę o tym, co się wydarzyło i co się dzieje w Polsce, ale szukali także linii współpracy i rozmowy z ludźmi dobrej woli w innych krajach. Wierzę, że w innych krajach także są, bo to nie tylko Polska stoi wobec dramatycznych wyborów, ale wiele krajów. Bardzo dziękuję.
Proszę, bo Marku, już raz zabierałeś głos, więc proszę.
Nie ma mikrofonu.
Andrzej Matyja. Wiele tutaj się mówiło o przemianach ustrojowych, ale tam też był, nie wiem, czy ktoś z Państwa uczestniczył w obradach podstolika dotyczącego zdrowia. Szanowni Państwo, przywiozłem z sobą, zrobiłem sobie kopię, sytuacja, jaka była 35 lat temu. Przeczytam kilka zdań. To tak, jakbym, szanowni państwo, o sytuacji ochrony zdrowia mówił wczoraj. Chciałbym, i to jest głos tak zwanej strony społecznej, którą reprezentował wówczas profesor Chłap, żyjący, mający 98 lat, który mi to udostępnił. Chciałbym kilka refleksji przekazać Państwu w sprawie zdrowia. Dlatego, że tutaj, jak widać, niewątpliwie wszyscy z największym niepokojem śledzimy dwa równoległe i bardzo narastające procesy. Pogarszające się parametry zdrowia Polaków, narastającą niewydolność służby zdrowia. Należy rozpocząć bezwłocznie działania ekonomiczne, społeczne, w tym także polityczne, zmierzające do poprawy obecnego stanu rzeczy. Zdrowie jest to zasadniczy czynnik rozwoju państwa. Jeden z zasobów gospodarki narodowej i tam inne rzeczy, a tam gdzieś inne rzeczy się słyszy. Zdrowie jest priorytetem bezwzględnym i trzeba powiedzieć przed motywacjami postępu cywilizacji technicznej państwo powinno być gwarantem rozwoju ochrony zdrowia. I ostatnia, żeby nie przedłużać, gdy tak się rzecz ujmuje, to przestaje się traktować te nasze działania dla potrzeb ochrony zdrowia jako sektor deficytowy, bezproduktywny. Jak opłacalne są nakłady na zabezpieczenia zdrowia obywateli, jest powszechnie wiadomo. Dlatego też starania się o zwiększenie tych nakładów, to co mówił profesor Kołodko a propos nakładów na zbrojenia. Dlatego też starania się o zwiększanie tych nakładów nawet kosztem redukcji budżetów innych gałęzi, takich jak wojsko czy zbrojenia. Szanowni Państwo, a dwa dni temu cośmy usłyszeli, obniżano składkę na zdrowotną. To jest kuriozum, Szanowni Państwo. Mamy ulżyć przedsiębiorcom. Każdy przedsiębiorca wie, jak ma zdrowego pracownika, to jego efektywność gospodarcza jest zdecydowanie większa. Więc kolejny populizm, który się ładuje w ludzi, jak to ta ochrona zdrowia powinna wyglądać. Szanowni Państwo, niewiele się zmieniło. Dalej pacjent nie walczy z własną chorobą, tylko z systemem ochrony zdrowia, jakim u nas jest w naszym kraju.
Dziękuję. Dziękuję. Marek Kosowski i później pan kolejny.
Tak, Marek.
Dlaczego nie ma mikrofonu dla...
No był.
Nie daje się ludziom mikrofonu. No.
Był, ale wyszedł Antoni Dragę, który miał mikrofon. To się zdarza.
To może ja bardzo krótko,
osobę poproszę o zbliżenie się już do mównicy, żeby nie tracić czasu. Proszę podejść do mównicy następną osobę, która się zgłosiła.
Okej, ja bardzo krótko i po tych zapowiedziach pana profesora Raciborskiego, zapowiedziach Jacka, że wypowiedź pana profesora Kołodki będzie niezwykle kontrowersyjna, czuję się rozczarowany, bo wypowiedź pana profesora, przynajmniej dla mnie, jest absolutnie jakby do przyjęcia i w ogóle nie budzi żadnych kontrowersji. W pełni z tym wszystkim się zgadzam. Może trochę to nie współbrzmi z tym, co mówił pan przewodniczący Gabrielski, bo odebrałem taką próbę, że tak powiem, polemiki silnej nawet z tym, co mówiono. Natomiast ja się dokładnie zgadzam z tym wszystkim, o czym powiedział pan profesor i o tym chciałem powiedzieć. No po tym, co powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, to nie mogłem nie zabrać głosu, bo zostałem wywołany wręcz. Więc chcę powiedzieć, że faktycznie przez te lata, kiedy pracowałem w zespole wraz z jakąś tam ekipą profesora Messnera, rzeczywiście w tym czasie, również w tej ekipie, bo mówię o całym obszarze tutaj, o tym, co robił i generał Jaruzelski, o tym, może no, o wielu sprawach infrastruktury administracyjnej, społecznej, które wskazywałyby na to, że my wiedzieliśmy, gdzie zmierzamy tak naprawdę. I te działania były podejmowane przez poszczególne zespoły i władze w latach 80. Państwo było przygotowywane do transformacji. I była pełna wiedza, gdzie oczywiście ryzyka, które podejmowano, były ogromne. I one towarzyszyły nam wszystkim, bo rzeczywiście baliśmy się. Były momenty, gdzie po prostu po ludzku baliśmy się wszyscy, prawda? Że może dojść do rozruchów, może dojść do zamieszek. Przykład Rumunii pokazał, że różne rzeczy i różne scenariusze były w tych czasach możliwe. Natomiast jeszcze, i to jest ostatni moment, chcę powiedzieć, że faktycznie jak się patrzy z perspektywy no, kilkudziesięciu lat już na to, co stało się na przełomie lat 80. i 90., to ja zgadzam się z tym, że po prostu szereg reform dotyczących gospodarki, rynków finansowych i pewnych działań, które były podejmowane, można było zrobić lepiej. I mimo, że Leszek Balcerowicz na pewno był człowiekiem, który wniósł bardzo dużo dobrego do transformacji Polski jako takiej, transformacji cywilizacyjnej, tego pojęcia bym użył, to w tak zwanym pierwszym wydaniu Balcerowicza wiele było pozytywnych rzeczy, natomiast można było niektóre rzeczy zrobić zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o infrastrukturę przemysłową, jeżeli chodzi o sprawy związane z funkcjonowaniem po prostu państwa polskiego. Bo jeżeli chodzi o drugie wydanie Balcerowicza, już w rządzie Buzka, to było fatalne wszystko, co się działo, bo ja akurat byłem w rządzie już jakby w drugim swoim wydaniu administracyjnym, gdzie myśmy odziedziczyli i to, co robił, i to padło pytanie ze strony Staszka Gabrielskiego, no przecież w tych latach między 2001 a 2005 to trzeba było wyciągać, no nie chciałbym użyć brzydkiego słowa, z bagna po prostu, sytuację finansową, gospodarczą Polski. Luki płatnicze, inflacja. No, były to po prostu sytuacje dramatyczne. No. Zwolnienie 100 tysięcy górników dało efekt, którym w tej chwili szczyci się na przykład pan Steinhoff. Natomiast 150 tysięcy górników zostało w pracy i nie było jak im zapłacić pensji, no. Bo kopalnie nie miały płynności. Także można robić pewne rzeczy, tylko z głową. Jak się robi je bez głowy, to potem mamy takie efekty, że musimy się ciężko narobić. I ten okres 2001-2005 to była naprawdę ciężka praca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To ja zapisuję się do głosu jako dyskutant, aby wypełnić obietnicę, że referat profesora Kołodki jest jednak kontrowersyjny. Ale teraz proszę.
Nazywam się Paweł Byra i myślę, że jest dobra okazja, żeby podzielić się swoimi wspomnieniami, gdyż uczestniczyłem w obsłudze prasowej Okrągłego Stołu. Tę obsługę przygotowano w ten sposób, że była koncepcja, że będą się ukazywać wspólne komunikaty prasowe. Niemniej jednak później doszli wszyscy do wniosku, że gdyby przyszło uzgadniać treść tych komunikatów, to te komunikaty nie mogłyby się na drugi dzień ukazać w prasie. I przyjęto zasadę, że komunikaty były sygnowane przez stronę rządową i przez stronę solidarnościową. Więc siedzieliśmy na tych stolikach, podstolikach. Mówię tutaj o dziennikarzach Polskiej Agencji Prasowej. Bogdan wtedy był prezesem agencji, a także pracownicy Biura Prasowego Rządu. I wtedy właśnie ja tam pracowałem. Takie było przeświadczenie nasze, że obie strony bardzo chcą się dogadać. Bo przecież Bogdan, jak kierował zespołem prasoznawczym, to on też chciał zniesienia cenzury, bo wiedział, jak mu to przeszkadzało w pracy. I tych punktów stycznych było bardzo dużo. Kolejnym wrażeniem było to, że rozmowy były prowadzone na wysokim poziomie intelektualnym. Nie było żadnych pyskówek, nie było, że tak powiem, słownictwa rynsztokowego. To było po prostu dyskusja akademicka, pomimo że niektórzy forsowali bardzo swoje poglądy. Pamiętam, panie profesorze Kołodko, jak Ryszard Bugaj forsował sprawy indeksacji. Więc tak jak powiedziałem, siedzieliśmy na tych stolikach związkowym, środków masowego przekazu. Nie siedzieliśmy tylko przy stoliku do spraw kultury. Nie było takiego stolika. I jak mówił nasz kolega Tadek Sawic, kultura była tak pluralistyczna, tak była dobrze przygotowana, że nie potrzebowała okrągłego stołu. I jeszcze takie jedno spostrzeżenie. Kiedyś na korytarzu Wałęsa z naszym kolegą Kwaśniewskim prowadził taką bardzo intensywną rozmowę. Mówi, znowu nakupiliście tych samochodów, nie dbacie o porządek i nie oszczędzacie. A Olek mówi, panie przewodniczący, to dla was te samochody, to dla was, żebyście bezpiecznie jeździli, jak będziecie rządzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zbigniew Bujak się zgłosił, więc ja przesuwam się w kolejce.
Ja tylko krótko do protokołu z pewnym sprostowaniem do profesora Kołodki. Otóż postulat 100% indeksacji zgłosił OPZZ. I to jego zgłoszenie stało się naprawdę wielkim problemem dla strony solidarnościowej, bo myśmy oczywiście być może jakieś populistyczne, czy wręcz może i głupie propozycje składali, ale nie aż tak. Nie aż tak. No nie pamiętam już, jak ta sprawa została rozwiązana, czy Magdalence, czy w inny sposób, ale chciałbym, żeby to jako fakt zostało odnotowane. Dziękuję.
To dziękuję. Zanim udzielę głosu tobie, to jednak ja uzasadnię tę tezę, że pogląd profesora Kołodki, że koszty tej transformacji były ogromne, przesadne, czy też mogły być dużo, daleko, daleko mniejsze. Mam co do tego wątpliwości zasadnicze. One oczywiście były ogromne. To tutaj nie ma o czym dyskutować. Ale jak porównamy, jak ta transformacja przebiegła w innych krajach. Jak popatrzymy na to złodziejstwo, do którego doszło na Ukrainie, w Rosji, Bułgarii, a nawet te Czechy. Znaczy to wytworzenie się oligarchii, przekształcenie się panów politycznych, tutaj odwołuję się do terminologii Leszka Nowaka, bardzo wówczas modnego filozofa neomarksisty, który mówił, że schodziły się wymiary, panowanie polityczne z panowaniem ekonomicznym. To w Polsce ci panowie polityczni nie przekształcili się w panów ekonomicznych. Nie doszło do tego, wzrośnie do tej dwuwładzy. Nie wytworzyła się oligarchia, która jest u podstaw chyba ogromnego problemu Ukrainy jednak, po części Rosji. To ja nie znam wśród tych miliarderów, nie znam tego środowiska. Krzysztof Pietraszkiewicz może zabierze głos, ale ja tam nie widzę tych, którzy wychodziliby z partii czy z opozycji, którzy by przekształcili te swoje wpływy polityczne w ogromne zasoby ekonomiczne. To chciałem przypomnieć, by jednak sprawiedliwiej oceniać to polską transformację, bo oznaczało to, że wpasowano od razu jakieś mechanizmy zapobiegające, że być może sprzedano za bezcen niektóre przedsiębiorstwa, banki kapitałowi zagranicznemu, ale jakieś korzyści z tej sprzedaży były w późniejszym okresie. Więc to byłoby, o taką korektę bym się upominał. Natomiast klasykiem i ekonomii, i socjologii jest Karl Polanyi, którego książka Wielka Transformacja ma jedno ważne przesłanie, że nieraz hamowanie reform przez państwo, przez czynnik polityczny pozwala ocalić ten proces, ocalić społeczeństwo. On to zaczyna Polany od przywołania, ogradzania w Anglii, spustoszenia, jakie w pierwszym etapie to ono spowodowało. Być może właśnie tutaj pewna zgoda, że państwo w pierwszej etapie transformacji było nazbyt pasywne, że nie zahamowało pewnych rynkowych procesów. Ale z drugiej strony tenże Polanyi mówi zawsze o dramacie narodzenia społeczeństwa rynkowego. I takie społeczeństwo rodziło się między innymi poprzez bezrobocie. Takie społeczeństwo, które odzwyczaja się od oczekiwania, że państwo wszystko da. To musiało, znaczy, czy ten proces mógł przebiec inaczej? No to jest sprawa bardzo sporna. Więc ja upominam się o taką jednak korektę w myśleniu profesora Kołodki, którego tak bardzo cenię, a jego ostatnie krytyki tego nastroju militarystycznego, tego szykowania się do wojny uważam za głos nawołujący naprawdę do opamiętania i mający wielkie znaczenie. I jeszcze jedna uwaga, już jak jestem przy głowych panelistów, czy
nie, tak? Dobrze, odpowiem Stasiowi. Stasiu, ja to wczoraj wygooglowałem. Niezamieszkane mieszkania w Polsce, ponieważ to się w Polsce robi problem społeczny z mieszkaniami dla młodych.
One są wynajmowane. No.
A moja obsesja dotyczy stanu, czy rozwoju polskiego narodu. Mówiłem o tym, że jest nas 2 miliony mniej i że kobiety nie chcą gniazdować. znajdziesz tam 2 miliony niezamieszkanych mieszkań, to są pustostany, rudery czasami, apartamenty, których jest 15 tysięcy w Warszawie niezamieszkanych. W Warszawie jest 200 tysięcy mieszkań niezamieszkanych. To w Google ci wyskoczy. Weź tam w telefon sobie.
Ale to może być fake news.
Nie, to jest dużo tych artykułów, jest od groma.
Ja nie znam tych danych, ale od razu powiem, to już nawet Reagan mówił, trust by verify. To jest brednia. Jest niemożliwe, żeby było 2 miliony mieszkań w Polsce niezamieszkałych. Jeśli jest taka informacja w internecie, to z tego wynika tylko, że jest taka informacja, a nie, że ona jest wiarygodna. To trzeba sprawdzić w źródle drugim, trzecim, zweryfikować. Jest niemożliwe, żeby było 2 miliony niezamieszkałych mieszkań. Natomiast problem oczywiście występuje z rozmaitych względów, ale to się nadaje do innej dyskusji.
Proszę Państwa, kończymy. Ale kończymy. Zamiast podsumowania, to ja wystąpię w obronie tytułu, który Marek Kosowski kontestował. Okrągły stół, wyprawa w nieznane. Otóż to była wyprawa w nieznane w sferze politycznej. Jaki był projekt okrągłego stołu w sferze ściśle politycznej? Utrzymanie rządów PZPR przy podzieleniu się pewnym, przy stopniowym, ewentualnie stopniowej demokratyzacji. 65% miało być gwarantowane. Kilka okoliczności spowodowało, że lista krajowa padła i na bieżąco zmieniano projekt. Ten projekt zrealizowany w niczym nie przypomina projektu okrągłostołowego w sferze politycznej. Dynamika tej sytuacji, żywiołowość tych procesów była olbrzymia. Profesor Kołodko pokazał nam, że w sferze gospodarczej projekt okrągłego stołu, to co tam było zapisane, zostało już we wrześniu, październiku odrzucone praktycznie. Czyli to była wyprawa w nieznane. Znaczenie procesów właśnie żywiołowych, ale które zostały uruchomione poprzez ten kontrakt, poprzez wybory, które też przebiegły inaczej niż miały przebiec. Więc ja o tym przypominam. Ja chciałem wyrazić ogromną satysfakcję z dzisiejszej konferencji, podziękować wszystkim panelistom, którzy wystąpili. Nie będę już odczytywał nazwisk, wszyscy są bardzo znani i zapowiedzieć, że będzie z tego publikacja i że no to naprawdę jest, no potroszę, dowód siły tej starej lewicy, której tradycję kontynuuje Komisja Historyczna. I proszę, oddaję głos jeszcze Antoniemu Draganowi. Do niego należy ostatnie słowo, bo ja miałem tylko rolę prowadzącego panele. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Minutę, nie więcej zajmę. Chciałbym podziękować panelistom, wszystkim, którzy wypowiedzieli się. I chciałbym powiedzieć, że do wydawnictwa, które będziemy przygotowywać, możecie Państwo zgłosić swoje szersze wypowiedzi w stosunku do tego, co było wypowiedziane do mikrofonu, co mamy zarejestrowane. Będziemy chcieli tę publikację bardzo szybko przygotować i ona będzie zasadniczym podsumowaniem konferencji, bo tak bogatą dyskusję, tak wszechstronne spojrzenie na to wielkie wydarzenie, które będzie rodzić różnego rodzaju pytania i będziemy poszukiwać odpowiedzi na te pytania i wniosków, które z tych odpowiedzi będą wynikać dla praktyki, będziemy pewnie przez lata to toczyć. Dziękuję bardzo. Zapraszam na poczęstunek, na jakieś stosowne do miejsca, w którym obradujemy, potrawy do zjedzenia, coś do wypicia dla ciała i dla ducha. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia być może na następnej konferencji.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. To naprawdę dziękuję.